Dzień dobry Państwu, Jaśmina Nowak. Mamy 9 sierpnia, to oznacza, że rozpoczynamy kolejny już poranek w NET. Dzisiaj mamy środę, to jest także do końca naszego roku. Pozostało 144 dni. Dzisiaj wschód słońca mogliśmy oglądać o godzinie 5.17, a na zachód poczekamy do godziny 20.19. I to oznacza, że nasz dzień potrwa prawie idealnie 15 godzin, a dokładnie 15 godzin i jedną minutę. Z ważnych informacji dzisiaj imieniny obchodzi Domicjana, Romana, a także Jan i Klarysa i wszystkim im składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia, a jeżeli chodzi o ważne święta, to dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie i to jest święto ustanowione i przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o tematy i o dzisiejszych gości, to faktycznie dużo dzieje się zarówno w Polsce, jak i na świecie. Za kilka chwil porozmawiamy i usłyszymy Dmytro Antoniuka. Tutaj na pewno opowiemy o tym, że mamy już informację o kolejnym ataku dronów mer Moskwy. Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że w dzisiejszej nocy, z wtorku na środę, stolica Rosji została zaatakowana przez dwa drony. Według tych doniesień nikt nie został ranny. Mamy też kolejne informacje prosto ze świata. Według doniesień prasowych, tym razem prezydenci Władimir Putin i Recep Erdoğan spotkają się w Turcji już pod koniec sierpnia. Głównym tematem rozmowy będzie zawieszenie broni na Ukrainę, ale tutaj także kwestie zbożowe, przywrócenie umowy zbożowej. O to zapytamy za kilka chwil reportera wojennego i analityka doktora Witolda Repetowicza. Pojawi się także Andrzej Zawadzki-Liang i tutaj już perspektywa chińska, ale też te tematy będą połączone z Ukrainą. Za nami druga konferencja w sprawie wojny na Ukrainie, która skupiła przedstawicieli państw całego świata. Jakie są echa po tej konferencji? Jaka była rola Chin? Właśnie o to zapytamy Andrzeja Zawadzkiego-Lianga. Nie zabraknie też polskich tematów o godzinie 8.10. Tutaj wywiad Łukasza Jankowskiego z ministrem rozwoju Waldemarem Budą. Zapewne tematy dotyczące wyborów, ale też komentarz dotyczący dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. To na pewno wszystko już w drugiej godzinie poranka w NET. Porozmawiamy także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i też skomentujemy te doniesienia z Łotwy. Tam granicę mogli już próbować przekroczyć wagnerowcy właśnie zwerbowani w Afryce. O to zapytamy Grzegorza Kuczyńskiego, autora książki Wagnerowcy, psy wojny Putina. Pojawi się także na zakończenie, jak zawsze, element podróży i tutaj oczywiście to już pociąg do lata. To wszystko przed nami w dzisiejszym poranku w NET. Zanim raport z frontu, to może rozpoczniemy bardziej energetycznie. Zespół Blondie w utworze Maria, a my wracamy już za momencik. gospodarz Studia Kijów, odpowiedzialny za raporty z frontu w Porankach Wnet, ale także historyk i publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaszmino, witam Państwa serdecznie.
No i jak zawsze pytanie, co wydarzyło się z perspektywy ostatniej doby na Ukrainie?
Mamy ciekawą informację z obwodu chersońskiego, gdzie grupa dywersyjna ukraińska przeprawiła się na lewy brzeg Dniepru pod miejscowością Kazaci Lagery i być może jest w tej miejscowości, ale więcej informacji tak naprawdę nie mamy. Nie mamy żadnej oficjalnej informacji. Wszystko, co wiemy, to płynie z publików społecznych rosyjskich, gdzie tak zwane wojskowi korespondenci rosyjscy mówią, że tam okupacyjna władza ma problem z ukraińskimi dywersantami i że na lewy brzeg przeprawiło się kilka łodzi, tak, każda z których mogła mieć około 6-7 Ukraińców na swoim pokładzie. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się ta sytuacja. Przypomnę Państwu też, że my nadal trzymamy przyczółek w rejonie Mosta Antonowskiego na lewym brzegu i tam znajdują się nasze wojskowi i to już trwa ponad miesiąc albo nawet więcej i na razie Rosjanie nie mogą z tym nic zrobić. Oprócz tego zawodowi wojskowi morska piechota rosyjska została zabrana akurat stamtąd z chersońskiego obwodu i przerzucona do obwodu zaporowskiego, tam gdzie trwa ofensywa ukraińska, co oczywiście nie spodobało się tym wojskowym rosyjskim korespondentom, które opisują sytuację na lewym brzegu Chersońszczyzny. Co do sytuacji w obwodach zaporowskim i donieckim, tam na południu Ukrainy, gdzie trwają ataki ukraińskie, to w kierunku Melitopola, zgodnie z informacją oficjalną, my mamy sukces, kilkaset metrów udało się przejść, ale nawet dotrzeć do pierwszej głównej linii obrony wroga. Wszystko jest zaminowane, wszędzie są też okopy, wzmocnienia wroga, co bardzo utrudnia oczywiście postęp ukraiński, ale udało się już tam dotrzeć. Też mamy sukcesy zgodnie z informacją od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego. Wczoraj on powiedział o tym, że też mamy sukcesy pod Bachmutem. Zobaczymy. Oprócz tego ze źródeł rosyjskich wiemy, że bardzo wzrosła liczba rannych Rosjan w obwodzie lugańskim, czyli że wróg próbuje tam też atakować, ale bez żadnych na razie skutków. Mamy nadzieję, że tych skutków też dla niego i nie będzie dobrych. No i tak, informacja płynie też z Moskwy, znów od prezydenta miasta Moskwy Sabianina, który powiedział, że dzisiaj w nocy kolejny atak na stolicę Rosji, że zastrzelone zostały dwa drony ukraińskie, które jednocześnie lecieli na Moskwę z różnych kierunków. No i to jest fajna sytuacja, fajna informacja. Nawet jeżeli oni zostali zastrzelone, to po prostu efekt psychologiczny jest ważniejszy w danym przypadku, bo już mieszkańcy Moskwy, stolicy Rosji, powoli przyzwyczajają się do tego, że wojna też puka w ich drzwi. No, z grubsza to jest najważniejsza informacja. Jeszcze powiem o tym, że skutki uderzenia, wczorajszego uderzenia w Pokrowsk w Donieckim obwodzie są tragiczne. Wzrosła liczba rannych, poszkodowanych, czyli 88 osób cywilnych są ranni i 7 osób są zabić. Niestety wobec tego ataku rosyjskimi rakietami typu Iskander na miasto Pokrowsk. Wczoraj też Ministerstwo Obrony Rosji dało informację o tym, że to było akurat uderzenie rzekomo w siły zbrojne Ukrainy, w jednostkę Hortyce. Ze sprostowaniem tej informacji wystąpiło Ministerstwo Obrony Ukrainy, powiedziawszy, że to już trzeci atak z kolei na Pokrowski. Już trzy razy Ministerstwo Obrony Rosji mówiło, że ono zniszczyło jeden z punktów dowództwa tej jednostki Hortyca ukraińskiej. Także jest to prawdą. I Iskandery uderzyli w bloki mieszkalne i tyle cywilów są poszkodowani.
To informacje z frontu. I Dmytro Antoniuk, jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
My także życzymy miłego dnia. Ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:24. Poranek Wnet trwa. Przypomnę, że za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Witoldem Repetowiczem, reporterem wojennym, ale także analitykiem, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. I tutaj na pewno zapytamy o spodziewane spotkanie i rozmowy między Władimirem Putinem a Recepem Erdoganem. Obaj przywódcy mają spotkać się w Turcji już pod koniec sierpnia. Czego możemy spodziewać się po tych negocjacjach? Kto bardziej na tym spotkaniu może skorzystać? Właśnie o to zapytamy za kilka chwil Witolda Repetowicza, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki. Teraz przed nami The Devil's Right Hand i my wracamy już za momencik. Ja tylko przypomnę jeszcze, że audycję realizuje Dominika Borcz.
godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I tak, drodzy Państwo, powoli dobrnęliśmy do półmetka pierwszej godziny poranka wnet, bo za momencik równo godzina 7.30, a już teraz przed nami zapowiadana rozmowa dr Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter wojenny, analityk specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej, związany m.in. z Akademią Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tureckie media informują, że jeszcze w sierpniu Putin może pojechać do Turcji, aby spotkać się z Erdoganem. Czego możemy spodziewać się po tych rozmowach, po tych negocjacjach?
No ta wizyta jest od dawna tak zapowiadana, ale nie do końca wiadomo, czy dojdzie do skutku, ponieważ Putin obecnie dość mocno obawia się wyjeżdżać z Rosji. Natomiast z drugiej strony byłaby bardzo dużym takim PR-owym sukcesem dla Putina. No tutaj spotkanie na terenie państwa NATO z jednym z liderów bądź co bądź Paktu Północnoatlantyckiego byłoby dla Putina sukcesem. Natomiast co moglibyśmy się spodziewać? W zasadzie no niewiele. Oczywiście Erdogan może na Putinie wymusić jakieś ustępstwo, żeby pokazać się tutaj no w ramach swojej stałej gry z NATO, pokazywania takiej twarzy pozytywnej w przerwach między wsadzaniem kija w szprychy NATO, więc ale na dłuższą metę to jest cały czas ten sam element tej gry Erdogana, który w tej chwili jest w zasadzie, jeżeli chodzi o współpracę turecko-rosyjską, no to tutaj ta ona trwa w zasadzie od kilkunastu lat tylko teraz Erdogan jest w tym tandemie silniejszy z oczywistych powodów.
No właśnie chciałam dopytać, czy trochę nie jest tak, że jednak z tej dwójki na tej wizycie dużo bardziej skorzysta Erdogan. No Putin jako osoba, której udaje się i która rozmawia z członkiem, z bardzo silnym państwem Paktu Północnoatlantyckiego, ale z drugiej strony Erdogan, który tak naprawdę jako chyba teraz jedyny przywódca, który rozmawia i z Ukrainą, i z Rosją, przed którym też przecież jeszcze taka sytuacja wewnętrzna, no jest zaraz po wyborach prezydenckich, jedne wybory jeszcze przed Turcją. Czy nie jest trochę tak, że to jednak Erdogan jest tym, który bardziej może skorzystać i dlatego też to przedstawiciele rządu tureckiego czy też media tureckie więcej mówią o tej wizycie, a strona rosyjska na razie jest no trochę taka powściągliwa?
Rzecz tak, chciałbym przypomnieć, że jeżeli Macron na przykład rozmawiał z Putinem, a dzwonił do Putina, no to była ocena dość jednoznaczna opinii publicznej, przynajmniej u nas, jeżeli chodzi o te rozmowy, że są one kompromitujące, mimo że one odbywały się za zgodą Zełenskiego. Natomiast jeżeli mają rozmowy Erdogan-Putin świadczyć o tym, że Erdogan jest jakimś supermediatorem, to jest troszeczkę takie niespójne i nielogiczne. Te z naszego punktu widzenia to ta wizyta musi być jednoznacznie skrytykowana, jeżeli dojdzie do skutku i będzie kompromitująca, będzie kolejną oznaką, że Turcja gra z Rosją i bez względu na to, jakie tam zapadną ustalenia, no jeżeli by jakieś drobne ustalenia, drobne ustępstwa Putina miały miejsce, na przykład wyobraźmy sobie pojechałby do Paryża, no to i tak nie zmyłoby to hańby i krytyki powszechnej z tego faktu, więc no nie widzę powodu, żeby inaczej traktować wizytę Putina w Turcji. To, że w Turcji są nastroje, że znaczna część opinii publicznej w Turcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o opinię publiczną, jeżeli chodzi o wyborców AKP i wyborców partii nacjonalistycznych, czyli tych, które są bliskie Erdoganowi, że ci wyborcy są bardziej, zdecydowanie bardziej prorosyjscy niż prozachodni. No więc to jest inna kwestia. Ponadto no tutaj dochodzą kwestie niezwiązane z Ukrainą, bo przypomnę, że cały czas jest nierozwiązana sprawa uchodźców syryjskich. Erdogan jeszcze przed wyborami prezydenckimi dążył do porozumienia jakiegoś z Asadem. Jest kwestia Kurdów w północnej Syrii, gdzie Erdogan chce stworzyć jakieś warunki zgody na atak na tych Kurdów. No i tutaj do tego cały czas potrzebuje Rosji, chociaż rosyjskie aktywa też w Syrii zmalały bardzo mocno. Natomiast
myślę tylko tutaj, że kwestia Emmanuela Macrona i jego rozmów z Rosją jest nieco inaczej odbierana przez Zachód, przez państwa Unii Europejskiej, nieco inaczej też traktowany jest Erdogan. Hipokryzją to jest, ale z drugiej strony wspomniał pan o kwestii Kurdów, o kwestii migrantów. No znamy i te próby szantażu Erdoana właśnie przecież zalewem nielegalnych migrantów. Teraz chyba podobną taktykę stosuje Rosja. To nawet też pan wspomniał w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, że za tą taką radykalizacją migrantów w Europie właśnie stoi Rosja. Tutaj chyba, no, nie chcę stawiać na równi oczywiście dzisiaj pozycji Władimira Putina i pozycji Erdogana, ale pewne taktyki, pewne podejście do pragmatyzmu i czy to w polityce właśnie zagranicznej, czy w kwestii imigrantów, no często jest zbieżne i ono no, jest różne od tego, co przynajmniej chciałaby reprezentować sobą Europa Zachodnia.
No tak, oczywiście, natomiast no nie to nie zmienia jakby oceny. To nawet tym bardziej powoduje, że ta ocena powinna być negatywna tych działań, tych kontaktów turecko-rosyjskich. Zwłaszcza, że z niej może też wynikać i cały czas wynika szereg, nawet jeżeli nie wiem, ogłosi się po tej wizycie, że Rosja wraca do porozumienia zbożowego i tak dalej, i tak dalej. No to czy tam dojdzie do kolejnej wymiany jeńców, czy pakiet dzieci porwanych ukraińskich zostanie zwrócony Ukrainie, to z drugiej strony może dojść do tajnych uzgodnień dotyczących na przykład przerzutu uchodźców czy migrantów z Turcji na Białoruś przez Rosję, którzy, jak wiadomo, mają, ich celem jest polska granica, tak? Więc tutaj wiele złego może wyjść z tych rozmów. Bo zawsze z turecko-rosyjskich rozmów wychodziło bardzo, bardzo dużo złego i ta współpraca turecko-rosyjska musi być jednoznacznie negatywnie oceniana.
To jeszcze na moment, panie doktorze, spojrzymy na sytuację wewnętrzną w Turcji. W przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. Te największe miasta Republiki, Stambuł, Ankara, one znajdują się pod kontrolą opozycji. Dlaczego?
no bo wygrała wybory poprzednie, to znajdują się pod kontrolą opozycji, a ponieważ są dużymi miastami, więc Erdogan nie mógł tak łatwo usunąć tych władz samorządowych stamtąd, tak jak w przeciwieństwie do miast kurdyjskich, skąd po prostu też władze tam wybory wygrała HDP kurdyjska, natomiast tam, ponieważ nikt się tam aż tak nie patrzy na to, co się tam dzieje, więc tam Erdogan po prostu pousuwał wybranych burmistrzów, wsadzał do więzienia i wsadzał zarządy komisaryczne. Także no, tutaj będzie z jednej strony w tych wyborach zacięta walka o te duże aglomeracje, o odbicie przez AKP, a z drugiej strony będzie kwestia no tutaj Erdogana, próby przejęcia kontroli w wyniku wyborów nad tymi miastami kurdyjskimi, a jak nie, no to znowu wprowadzi tam zarządy komisaryczne. Tam po prostu tutaj często opinia publiczna europejska tak się jednak zachwyca, że mimo wszystko te wybory samorządowe, tak, jeżeli wygrywa opozycja, no to szanuje to mimo wszystko Erdogan, a tak nie do końca jest. Po prostu tak jest tylko w przypadku Ankary czy Stambułu, tam rzeczywiście zostało to uszanowane, ale nie jest tak w przypadku szeregu miast, choćby nawet Diyarbakir.
To jeszcze w takim razie na zakończenie spójrzmy na moment na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, ale także ostatnie doniesienia, które płyną z Łotwy, to oczywiście pytanie w kontekście wagnerowców. Granice już mogli próbować właśnie przekroczyć wagnerowcy zwerbowani w Afryce, jeżeli chodzi o Łotwę. Jak pan ocenia to zagrożenie, czy to ataków hybrydowych, czy jakichś prowokacji, czy właśnie ataków takiej przemocy terrorystycznej, jeżeli chodzi o tę grupę Wagnera i o to, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej?
Mamy od dawna napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj przed chwilą mówiłem, że ona może jeszcze się pogorszyć ze względu na potencjał ludzki, który może zostać tam przerzucony choćby z Turcji. A ponadto mamy cały czas kontrolę wagnerowców w Afryce. Jak wiadomo, Afryka jest głównym źródłem w ogóle migracji, tak? Mamy w tej chwili przewrót w Nigrze, który był, nie wiem, jest, był, zależy od tego, jak się tam potoczy sytuacja, ważnym ogniwem, jeżeli chodzi o powstrzymywanie migracji z Afryki do Europy. A ponadto sama ta sytuacja związana z puczem Nigrze też może być generować ruch migracyjny. No jeżeli mamy tam wagnerowców na Białorusi, pod naszą granicą, no to oczywiście, że mogą być tutaj różnego rodzaju prowokacje, mogą być, może dojść do próby przerzutu terrorystów lub osób, które będą chciały dokonywać zamachów false flag. No jeżeli chodzi o wagnerowców, to przecież wiadomo jest, że też werbują Afrykanów właśnie w Afryce do swoich szeregów, więc trudno będzie Straży Granicznej rozpoznać, kto jest migrantem, a kto jest próba przerzutu terrorysty, czy właśnie prowokatora. Ale tu mówimy o drobnych, małych grupach zadaniowych. Nie należy oczekiwać jakiegoś wielkiego ataku takiej konwencjonalnego ataku jakiejś dużego zgrupowania wagnerowców, tylko tak jak mówię, działania sabotażowo dywersyjne i terrorystyczne. Tego oczywiście tu jest duża obawa, jeżeli chodzi o to.
I my jeszcze na pewno będziemy do tych tematów powracać. Doktor Witold Repetowicz, reporter wojenny, analityk, który specjalizuje się w tematach bliskowschodnich, Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek 7.44. My za kilka chwil spojrzymy w stronę Chin. Porozmawiamy z Andrzejem Zawadzkim-Liangiem, z gospodarzem studia Shanghai, ale zanim to nastąpi, to jeszcze króciutkie reklamy przed nami.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Dobry czas.
Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy.
Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem.
Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić.
A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje?
Dobry czas, żeby to zrobić.
Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj będziemy bez wideo.
Kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl.
Po reklamie.
Studio Shanghai.
A my już teraz usłyszymy się z gospodarzem studia Shanghai, czyli z panem Andrzejem Zawadzkim-Liangiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Za nami druga konferencja w sprawie wojny na Ukrainie, skupiająca przedstawicieli państw całego świata. Jaka rola, jakie komentarze, jakie są echa tej wizyty w Chinach, tego spotkania w Chinach?
Tak, wszyscy wiemy, że w czasie tego weekendu odbyła się już druga konferencja na temat pokoju na Ukrainie. No, Chiny wzięły udział w niej oczywiście. Z ramienia rządu tutejszego wziął udział pan Li Hui, to jest specjalny wysłannik chiński do spraw europejskich i azjatyckich. To jest ta sama osoba, która niedawno promowała chiński plan pokojowy rozwiązania tej wojny i była również i w Polsce i spotkała się z dość chłodnym przyjęciem. No wiadomo też, że rozmowy były za zamkniętymi drzwiami, nie ma żadnej wspólnej deklaracji. Jednak tutejsze media podkreślają jedno zdecydowanie, że w czasie konferencji Chiny zadeklarowały swoje stanowisko, które notabene jest stanowiskiem znanym od dawna. Tutaj nie ma nic specjalnie nowego. Oczywiście, że deklarują, że chcą współpracować nadal ze społecznością międzynarodową, aby rozwiązać ten konflikt. Chcą odgrywać konstruktywną rolę. Próbują oczywiście pragmatyczne rozwiązania tego kryzysu i zawsze podkreślają, że ich stanowisko jest tutaj jasne i czytelnie, że stoją po stronie pokoju, przekonują do niego wszystkie strony, promują dialog, negocjacje. No są oczywiście za przestrzeganiem karty Narodów Zjednoczonych i poszanowaniem integralności terytorialnej i suwerenności krajów. Natomiast myślę, że nie bez przyczyny do tutejszych mediów przedostały się też to wypowiedzi pana Li Hui, nieoficjalne podobno, które powiedział w czasie tej konferencji, a mianowicie, że w zasadzie ten konflikt to on ma bardzo różne oblicza, a mianowicie, że wszyscy zebrani, którzy tutaj wzięli udział w tej konferencji w Arabii Saudyjskiej, no w wielu punktach się nie zgadzają. Mają też i różne stanowiska, ale wszyscy mają wspólne zasady, pryncypia, które właśnie łączą. Zaznaczył też, podobno w czasie tej wypowiedzi, że konflikt, który się dzieje, ta wojna, która się dzieje, to nie jest tylko konflikt Ukraina-Rosja. To jest konflikt na styku Rosja, również Ukraina, ale Rosja i kraje NATO. Wyraźnie to miał podkreślić. Oczywiście zaznaczył tutaj znaczącą rolę Arabii Saudyjskiej, bądź co bądź obecnie, aktualnie bardzo bliskiego sojusznika Chin i że tylko pokojowe rozwiązanie jest właściwą drogą i jedyną drogą, aby to rozwiązać. Przy tym stwierdził, że do pokoju jest daleko, ale należy dążyć w pierwszym etapie do deeskalacji całych tutaj działań z obu stron i przede wszystkim w tym zakresie zakończenia ataków na infrastrukturę cywilną, na budynki, mieszkania cywilne osób, no i cele, które są celami niewojskowymi. Zaprezentował też stanowisko, że właśnie pierwszym takim krokiem może być w tym działaniach pokojowych właśnie ta deeskalacja i że to może skłonić obie strony do tego, żeby usiadły przy stole i zaczęły rozmawiać ze sobą. No tutaj jest też przy okazji tej konferencji i tutaj też wyraźnie zostało to podkreślone, mianowicie, że to, co minister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Kuleba, stwierdził, że sam udział Chin w tej konferencji jest już super przełomem. No, również osobiście bym powiedział, że to jest hura optymizm. A to, że jego wypowiedź została tu tak bardzo silnie nagłośniona w mediach, świadczy dla mnie, że ten przekaz był skierowany do Chin. Po tym właśnie, jak wspomniany już pan Li Hui był w Kijowie swego czasu przyjęty bardzo, bardzo chłodno i wręcz można powiedzieć, że nic nie wskurał w tym zakresie planu pokojowego. Więc jest to takie skierowanie do strony Chin, żeby no, wzmocnić te relacje. A bądź co bądź one są dla Ukrainy również bardzo ważne, bo jak nawet statystyki wskazują, to po Polsce, Polska jest pierwszym partnerem dla Ukrainy, Chiny są drugim partnerem w handlu, więc tutaj wszelkie zaostrzenia nic nie dają. Chiny oczywiście chcą tutaj dążyć do i być obecni w tym całym procesie. Komentarze tutejsze również na to wskazują. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt tej całej sprawy. Mianowicie to, co szczególnie media zagraniczne podkreślają, że Chiny nie wzięły udziału w pierwszej konferencji tego typu poświęconej w znacznie mniejszej skali, jaka była w czerwcu w Kopenhadze, a teraz w Arabii Saudyjskiej wzięły. No, śmiem twierdzić, że to też wynika z tego, że Arabia Saudyjska, sojusznik chiński, organizowała ją. Nie będę, posunę się nawet do takiego przypuszczenia, że kto wie, czy nie właśnie z inspiracji Chin. Bowiem proszę zwrócić uwagę, że Chiny od samego początku tego całego konfliktu, wojny, różne określenia tutaj padają, stosują swoją starą, żytną, żeby nie powiedzieć zasadę, która mówi, że no, jak widzisz, kiedy dwa tygrysy walczą ze sobą, to lepiej nie wtrącać się, a po prostu przeczekać, popatrzeć, który z nich zwycięży, który będzie silniejszy. I wtedy zawsze możesz jeszcze mieć przyłączyć się do tego, który zwycięży, a tego słabszego możesz nawet i unieszkodliwić i mieć swoje trofeum. Także tutaj wyraźnie to widać, że Chiny no, starają się trzymać ten właśnie balans i dystans, póki jeszcze nie wiadomo, w którą stronę to wszystko się potoczy. Natomiast istotnym sygnałem, jeśli mówimy o tej konferencji, to jest też to, że jest, no bo skala jej była znacznie większa niż ta w Kopenhadze, blisko 40 krajów. No i druga rzecz, że optymizm znacznie się podniósł, bowiem już pojawiły się informacje, że przy okazji szczytu w Delhi, jaki odbędzie się we wrześniu tego roku, bieżącego roku, państw G20 również może być zorganizowana podobna konferencja właśnie przy okazji tego wydarzenia. Czy to się stanie? No zobaczymy. Na razie wiadomo, że się to tak zakończyło. Natomiast chciałem jeszcze jeden temat tutaj wrzucić, a mianowicie, bo on tu bardzo właśnie pasuje do tej konferencji, to co się wydarzyło, a mianowicie tu już jest oficjalny komunikat, bowiem zaraz przecież konferencja się skończyła, a w niedzielę, a w poniedziałek, tak, wczoraj się ukazał oficjalny komunikat, a w poniedziałek odbył rozmowę minister Wang, minister spraw zagranicznych Chin, ze swoim, że tak powiem kolokwialnie, starym przyjacielem Ławrowem. Powiemy, znają się od blisko ponad 15 lat. Mało tego, kiedy jest ten konflikt, wojna na Ukrainie, rozmawiają ze sobą, można powiedzieć, że co najmniej minimum raz w miesiącu, a już zawsze spotykają się przy okazji obojętnie jakich konferencji, w których on bierze udział, czy tutaj, szczególnie tutaj w Azji, to zawsze mają swój czas, żeby właśnie wymienić poglądy. Chciałbym przy tym zwrócić uwagę też na ten oficjalny komunikat. Nie tylko sam fakt, że rozmawiali ze sobą, bo jak już wspomniałem, rozmawiają bardzo często i bardzo, bardzo, i to mówiąc szczerze, są w stałym kontakcie, można tak to powiedzieć. Natomiast oficjalny komunikat jest o tyle dla mnie, chciałbym to przekazać, i o tyle szczególny, że on pokazuje właśnie to, że choć optymizm ten właśnie po tej konferencji tak mocno wzrósł, że nawet Chiny się przyłączą do tutaj inicjatyw strony zachodniej, no myślę, że to jeszcze daleka droga, bo właśnie ten komunikat pokazuje, że Chiny, no na tej konferencji w zasadzie to można powiedzieć, że były takim no reprezentantem też i Rosji i patrzyły, co się dzieje. Bowiem po tej rozmowie w pierwszej części komunikatu oficjalnego jest wyraźnie podkreślane, że oba kraje prowadzą bardzo szeroką, bardzo dużą i bardzo dynamicznie rozwijającą się współpracę, która przekracza wszystkie rekordowe poziomy, że Chiny i Rosja są godnymi zaufania i niezawodnymi przyjaciółmi i partnerami. No, tu się nic nie zmieniło w tej narracji. Natomiast również to, że na arenie międzynarodowej Chiny i Rosja będą nadal ściśle współpracowały, w celu promowania właśnie wielobiegunowego świata i demokratyzacji stosunków międzynarodowych. To rzeczywiście brzmi trochę tak dziwnie, szczególnie chcę to cytować dla państwa, dla słuchaczy w Europie, dla słuchaczy w Polsce. I jest jeszcze fragment dotyczący, w oficjalnym komunikacie jest jeszcze fragment dotyczący, co wypowiedzi Ławrowa. A mianowicie Ławrow wyraził, no tu był cały, płynął z jego ust cały miód, wyraził uznanie za rolę Chin w promowaniu pokoju na Ukrainie. Potwierdził, że Rosja i Chiny będą promować międzynarodowy ład, oczywiście przeciwstawiać się hegemonii i unilateryzmowi, chronić zasadę uczciwości i sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych. Zgodzili się, że oczywiście będą nadal tutaj popierać te wszystkie wysiłki, aby zakończyć tą wojnę na Ukrainie. I jeszcze jedno zdanie w tym zakresie. Pan minister Ławrow był łaskaw wyrazić w imieniu Federacji Rosyjskiej zdecydowane poparcie stanowiska Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, jak to jest tu określane, oraz docenia i z zadowoleniem przyjmuje tą konstruktywną rolę, jaką Chiny w tym odgrywają. Także już to zdanie świadczy najlepiej, że Chiny reprezentują też interesy nie tylko swoje, ale i rosyjskie, i tutaj raczej nie ma zmian. Jest jeszcze jeden taki akcent istotny z tej konferencji, a mianowicie na tej konferencji był obecny doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, pan Jack Sullivan. I jak sam raz obaj bardzo blisko siebie siedzieli, ale jestem przekonany, że też i rozmawiali ze sobą, mówię, między oczywiście panem przedstawicielem Chin i nim, bo pan Sullivan, jak to już amerykańska prasa szczególnie donosi, wybiera się do Chin, i tutaj też było wspomniane, że on jest tym, który w tej pielgrzymce różnych przedstawicieli administracji amerykańskiej wkrótce też się tutaj pojawi. Także widzimy, że no, rozmawiają ze sobą, jest Amerykanie i oczywiście i dwa supermocarstwa, i Chiny, ale na razie oprócz rozmów, tak jak w tej konferencji, nie widać jakichś tu specjalnych zmian stanowiska, żeby to szło właśnie w jakimś kierunku tego planu, co prezydent Zeleński określił jako jest wyjściowy.
Będziemy, panie Andrzeju, to wszystko oczywiście obserwować. Tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również, kłaniam się.
Pozdrawiamy, a drodzy państwo, za już za momencik, punktualnie godzina 8, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich rozmowa Łukasza Jankowskiego z ministrem rozwoju Waldemarem Budą.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Akcja ratunkowa w Przeworsku zakończona. Prezydent wyznaczył datę wyborów oraz nowe japońskie sankcje na Rosję. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Zakończono akcję ratunkową po wczorajszym ataku rakietowym na domy mieszkalne w mieście Pokrowsk w obwodzie donieckim. Ostateczny bilans to 9 osób zabitych, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wzrosła liczba rannych, poszkodowanych, czyli 88 osób cywilnych. I wczoraj też Ministerstwo Obrony Rosji dało informację o tym, że to było akurat uderzenie rzekomo w siły zbrojne Ukrainy, w jednostkę Hortyce. To już trzeci atak z kolei na Pokrowski. Trzy razy Ministerstwo Obrony Rosji mówiło, że ono zniszczyło jeden z punktów dowództwa tej jednostki Hortyca.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. W nocy Rosjanie trzykrotnie ostrzelali Nikopol na południu Ukrainy. Na skutek ataku zginął 18-latek, trzech mężczyzn został rannych. Jak informują lokalne władze, rosyjska artyleria ostrzelała sam Nikopol oraz pobliski Marganiec. Pociski zniszczyły m.in. kościół i 5 prywatnych domów. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, zaopiniowana wcześniej pozytywnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Zarządzenie wyborów na 15 października wpływa na szereg przedwyborczych terminów. Kampania wyborcza już się rozpoczęła i potrwa nieco ponad 60 dni. 28 sierpnia to termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych lub komitetów wyborczych wyborców. Do 6 września do godziny 16 komitety muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów. Z kolei obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do 25 września. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 15 października między 7 a 21. Przyjąłem dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, oznajmił wczoraj podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
Podczas rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim podjąłem decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra. I jednocześnie postanowiłem też zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce, internistce, która ma bardzo wielu swoich pacjentów, która zna służbę zdrowia od podszewki, jest jednocześnie też aktywnym członkiem Komisji Zdrowia.
Premier dziękował Adamowi Niedzielskiemu między innymi za to, że podjął się arcytrudnej funkcji w czasie pandemii COVID-19. Adam Niedzielski zrezygnował ze stanowiska w związku z ujawnieniem przez niego danych wrażliwych lekarza podejrzanego o wystawienie recept na samego siebie. Japonia zakazała eksportu używanych pojazdów i ich wyposażenia do Rosji. To element nowego pakietu sankcji przeciwko Moskwie, który wprowadził rząd w Tokio. Zakaz dotyczy popularnych wśród Rosjan używanych aut o pojemności silnika powyżej 1,9 litra, a także samochodów hybrydowych i elektrycznych. Do Rosji nie będą mogły być sprzedawane także akcesoria i części zamienne do japońskich samochodów. Chodzi m.in. o wyposażenie czy opony. To kolejne japońskie sankcje wymierzone w Moskwę od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Wcześniej rząd w Tokio zakazał m.in. eksportu ciężarówek i luksusowych pojazdów. Rozszerzenie restrykcji to skutek szczytu grupy G7, który odbył się w maju w Hiroshimie. Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z Turcją w sprawie walki z napływem nielegalnych migrantów. Dotyczy ono podejmowania wspólnych akcji policyjnych wymierzonych w przemytników oraz usankcjonowania handlu częściami do łodzi. Dane celne pomiędzy krajami mają być szybciej wymieniane. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman stwierdziła, że partnerstwo z Turcją, bliskim przyjacielem i sojusznikiem Wielkiej Brytanii, ma umożliwić brytyjskim służbom międzynarodową współpracę w tej kwestii. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ograniczył liczbę nielegalnych imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii. To jedna z jego kluczowych obietnic, mająca zmniejszyć przewagę w sondażach opozycyjnej Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Migracja należy do głównych tematów debaty publicznej.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie burze lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich 15-17 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Mistrz Polski Raków Częstochowa wykonał pierwszy krok w kierunku Ligi Mistrzów. Wczoraj na stadionie w Częstochowie Raków pokonał Aris Limassol z Cypru 2-1. Już w 7 minucie Władysław Koczerchin wykorzystał piękną akcję z prawej strony Frana Tudora i strzela do bramki. 62 minuta, faulowany jest w polu karnym, bardzo dynamiczny Marcin Cebula, a rzut karny wykorzystuje Fabian Piasecki. Wtedy już padał bardzo obfity deszcz. Czasami piłka rzeczywiście była grą przypadku, ale nie był przypadkiem strzał w 87 minucie i bramka dla kontaktowa, honorowa bramka dla Arisu autorstwa Mayambeli. Co pisze prasa na Cyprze? Bo przede wszystkim ten gol dał tlen w kontekście rewanżu. Cypryjskie media donoszą, nie umarliśmy i żyjemy. To już rzeczywiście tak można powiedzieć, że Raków wygrywa, ale raptem jednym golem, a rewanż za tydzień w Limassol, gdzie temperatury sięgają 36 stopni, może być trudny, no ale oczywiście mimo wszystko to Raków wygrał ten mecz. To jest bardzo ważne. Świetnie zagrał Marcin Cebula, między innymi bardzo chwalony przez eksperta TVP Sport, Kazimierz Węgrzyn, były piłkarz, powiedział takie zdanie. Cebula zagrał wybitne spotkanie, dał sygnał trenerowi Santoszowi, żeby mu się przyjrzeć i powołać do reprezentacji. No, tu by wszystko grało, gdyby trener Santosz jeździł na mecze ligowe, a wiemy, że tego nie robi. Niemniej jednak, reasumując, dobry mecz Rakowa, mimo wszystko zwycięstwo, trzeba się z tego cieszyć. Ten gol być może ich obudzi w kontekście rewanżu, oczywiście dla Arisu, ale jest zwycięstwo, 2-1. Natomiast potencjalny rywal, jeden z dwóch zespołów, który zmierzy się z Rakowem, kiedy ten awansuje do już tej finalnej rundy kwalifikacji, a później już będzie tylko grupa Ligi Mistrzów. I to jest dwumecz. Sparta, Praga, KB Kopenhaga. Pierwszy mecz w Kopenhadze, Kamil Grabara w bramce i wynik 0-0. A więc cały czas potencjalny rywal jeszcze nie jest wyłoniony. Dziś o godzinie 19.30 w Belgii Gent zmierzy się z Pogonią Szczecin i to są kwalifikacje Ligi Konferencji. Natomiast jutro Legia Austria Wiedeń i Lech Poznań Spartak Trnawa. Puchar Gampera, takie towarzyskie granie, ale bardzo ciekawe. Barcelona wygrywa z Tottenhamem 4-2. Już w trzeciej minucie bramkę strzela Robert Lewandowski. I był to pierwszy mecz inauguracja Barcelony na nowym stadionie, bo stadion olimpijski przez cały sezon będzie domem Barsy ze względu na to, że modernizowany jest Camp Nou. Taki obrazek bardzo znamienny, też później Robert Lewandowski schodząc rzucił koszulkę swoją kibicowi Barcelony, ale konkretnemu, wybranemu, takiemu, który prosił go o koszulkę na specjalnym transparencie i to było rzeczywiście odnotowane przez wszystkie media. I jeszcze jedna zła informacja w kontekście lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Niestety nie wystartuje w nim nasza gwiazda Adrianna Sułek, wicemistrzyni Europy w siedmioboju i halowa wicemistrzyni świata w pięcioboju. Po prostu ze względu na kontuzję nie została wpisana do oficjalnej listy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Szkoda, szkoda rzeczywiście, bo to wspaniała zawodniczka, bardzo charyzmatyczna, bardzo charakterna. A więc pewnie szybko wróci po tej kontuzji do po prostu lekkiej atletyki. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Dobry piątek. Na początek każdego drugiego piątku miesiąca odwiedzamy Filharmonię w Polsce.
Cały, jak długa i szeroka sieć nasza UKF-owo dociera. Pierwsze skrzypce Małgorzata Kleszcz.
Drugi puzon Konrad Mędrzecki. Zapraszamy. Zapraszamy.
Sponsorem dnia z Filharmonii jest PGE. Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I wita Państwa Warszawa, Łukasz Jankowski. Słyszymy się na falach FM, także w internecie na www.wnet.fm i widzimy na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13.
To tam. Zapraszam na wywiad.
A naszym gościem Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
No i co? Mamy 15 października, startują wybory. Co to dla pana ministra oznacza?
Czas wytężonej pracy, ale myślę, że ani większej, ani mniejszej niż dotychczas, bo praca, łączenie pracy parlamentarzysty oraz ministra jest no, dużym zaangażowaniem i wysiłkiem, więc myślę, że dokładnie tak samo będzie przez te najbliższe 67 dni.
Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci mówi, że to będą inne wybory, że na pewno będzie potrzebna bardziej spoista działalność partii rządzącej. Co to oznacza?
Tak, dzisiaj poprzez łatwość dotarcia do mediów, poprzez wysyłanie komunikatów na różnych social mediach, łatwo o pewnym rodzaju kakofonię. I prezes ma tutaj rację, że trzeba doprowadzić do takiego spójnego przekazu jednolitego, ponieważ on wtedy w tym gro informacji, które się pojawia, będzie spójny, będzie podbijany i będzie no, stanowił o naszym przekazie, o naszych informacjach, które będziemy chcieli obywatelom, społeczeństwu przekazywać.
Wszyscy muszą działać w określonych ramach naszego przesłania. Każdy, kto idzie z nami, a będą to ramy bardzo ściśle określone, musi się temu podporządkować, bo stawka jest ogromna, mówi premier Kaczyński.
No ja nie mam wątpliwości, że dzisiaj mamy taki wybór, czy jesteśmy w stanie obronić to wszystko, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie. To, że po prostu Polakom żyje się lepiej, to są obiektywne badania. Czy te wszystkie zmiany dotyczące obniżek podatków, dotyczące obniżki wieku emerytalnego, dotyczące 13, 14 emerytury, 800+, ale też wszystkich zmian, które były takie prospołeczne, utrzymamy po prostu, w życie będzie to funkcjonowało, czy też będzie taki radykalny odwrót od tego i w imię walki z PiS-em to wszystko będzie, można powiedzieć, uchylane.
Dzisiaj w nocy premier Mateusz Morawiecki na swoim Facebooku powiedział tak, to są wybory absolutnie zasadnicze między dwiema różnymi wizjami Polski, Polski Solidarnej, która czerpie ze spuścizny Solidarności i to jest nasza formacja i pan premier nie dodał między czym. Powiedział tylko między Polską Solidarną, a jaką Polską? Jakby pan minister określił Polskę, z którą walczycie?
No, bo wizję Polski, z którą walczycie? Kultura osobista pana premiera to nie pozwoliła, bo po tej drugiej stronie ten obraz nie jest najlepszy. To jest wizja przede wszystkim Polski niesamodzielnej. Polski, która ogląda się na swoich kolegów z Niemiec i oczekuje, jakie decyzje stamtąd będą płynęły. I to jest najsmutniejsze.
Kiedyś by powiedział Polska Solidarna, Polska Liberalna. A jakim będzie teraz podział?
Polska niesamodzielna. Polska, która jest sterowana z zewnątrz, Polska, która ulega wpływom, Polska, która poprzez naciski zagranicznych podmiotów, które działają we własnym interesie, a nie Polski, będą wpływały na to, co się w Polsce dzieje, więc myślę, że zawsze kluczem do sukcesu jest niezależność i kluczem do sukcesu jest podejmowanie decyzji zgodnych z własnym interesem.
Donald Tusk jest niezależny, czy nie?
No chyba mamy jasność, że nie. No, każdy dzień przynosi jakby potwierdzenie tej tezy. Ostatni dzień Manfred Weber poprzez ataki na Prawo i Sprawiedliwość sprowokował pana premiera. Pan premier, można powiedzieć, wezwał go do debaty. No i co się okazuje? No, przedstawiciele EPL-u, EPP mówią, że no, oni mają z ramienia EPL-u przedstawiciela i w imieniu Webera może stawić się tutaj Donald Tusk.
No więc taka debata będzie? Premier Morawiecki, Donald Tusk, czy nie będzie, jak pan minister myśli?
Wszystko jest możliwe. Ja nie przesądzam, to kwestia sztabów i porozumienia w tym zakresie, ale to pokazuje, że Donald Tusk jako premier, czy jego formacja, jako formacja rządząca, to jest wykonywanie interesu i przewag, jakie budowały Niemcy przez wiele lat. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego Niemcom się teraz nie powodzi? Dlaczego Niemcy teraz narzekają? No bo Europa Środkowa Wschodnia zaczęła grać na własny interes. Ona nie była rynkiem zbytu, ona nie była służebna wobec Niemiec. Stąd problemy dzisiaj Niemiec. Utrzymajmy to. To znaczy bogaćmy się kosztem Niemców. Bogaćmy się i wyrównujemy te szanse, bo przecież historycznie mamy do tego pełne prawo. To nas zniszczono, to powstanie warszawskie mieliśmy niedawno rocznicę. To nas zgrabiono, to nas mordowano, więc mamy teraz szansę bogacić się, nawet kosztem Niemców.
Panie ministrze, ale wy budujecie także Platformę, zresztą obraz taki bipolarny, Polska solidarna, Polska liberalna, Polska solidarna, Polska niesuwerenna, a tu mamy Konfederację w wyścigu jeszcze. Konfederacja jest za Polską suwerenną, za Polską zależną.
Za Polską zaściankową, całkowicie z punktu widzenia gospodarczą nierealną. Gdyby tam ktokolwiek przyszedł rządzić do Ministerstwa Finansów, do Ministerstwa Gospodarki, natychmiast by zrewidował swoje poglądy i nic z tego, co zapowiada, by nie wprowadził, ale przede wszystkim absolutna zaściankowość w podejściu takim społecznym, światopoglądowym. No, bicie dzieci, nierozwiązywalność związków małżeńskich, służebna rola kobiety w związku małżeńskim. No to są historie, które mi się w głowie nie mieszczą po prostu, a Konfederacja jest przedstawicielem takich nurtów, takich poglądów.
Ja nie wiem, jakakolwiek
kobieta mogłaby zagłosować na Konfederację, tam jest całkowity zakaz aborcji. No to są radykalne, dramatyczne rzeczy.
Dobrze, ale z drugiej strony są niskie podatki. Jest takie chyba odczuwalne w polskim społeczeństwie potrzeba pewnego rozluźnienia, zwłaszcza dla przedsiębiorców, gorsetu finansowego. Pan go dostrzega, czy nie?
No, kwota wolna od podatków zwiększona radykalnie do 30 tysięcy. Młodzi nie płacą podatku. Ja właśnie się dziwię, że ktokolwiek z młodych mógłby zastanawiać się nad Konfederacją względem PiSu, jeżeli my
dokonaliśmy nie tylko młodzi, gigantycznego kroku. Ale też młodzi przedsiębiorcy nie zapłacą PiSu, dodają.
Ostatnio wprowadzaliśmy też moim udziałem mały ZUS Plus, który powoduje, że płacimy ZUS-u przez 36 miesięcy, płacimy ZUS-u na poziomie kilkuset złotych dla tych młodych, którzy startują. Mamy przepisy, które pozwalają nawet nieletnim zaczyna działalność gospodarczą i jesteśmy w trakcie jej przygotowywania.
Ale to są szczegóły, taka ogólna refleksja. Czy zdaniem pana ministra w Polsce...
To są hasła.
Ale czy ten mały biznes jest za bardzo obciążony, czy nie jest?
Przecież jest ryczałt, jest podatek liniowy. Naprawdę każdy znajduje jakby swoją podstawę do funkcjonowania i strukturę prawną. I dzisiaj to, jaka jest struktura biznesu w Polsce, to znaczy 99% to jest małego biznesu. Co to oznacza? Że jest tak strasznie, że oni nie mogą tego biznesu prowadzić? Mamy najwięcej małych przedsiębiorstw i mikro spośród krajów europejskich proporcjonalnie.
Którzy bardzo narzekają i bardzo często na Konfederację chcą głosować, a nie na was.
Ale
dlaczego?
Panie rektorze, wszyscy narzekają, bo taka jest nasza mentalność, taki jest nasz charakter. Każdy będzie mówił, że może być lepiej. Ale popatrzmy, jak było jeszcze kilka lat temu, popatrzmy, jak jest teraz. W związku z tym ja też będę narzekał na wiele rzeczy, ale ilość rzeczy, które dobrych udało się zrobić, jakby kierunek wytyczony, jest naprawdę właściwy.
Wczoraj byłem u szklarza w miejscowości, gdzie mieszkam, czy obok miejscowości, gdzie mieszkam, w Brwinowie. Długa to była rozmowa z tym szklarzem, mały zakład. On, jeden pracownik, mówi, ja mam kosztów miesięcznych 7 tysięcy. I szczególnie narzekał na podatek od nieruchomości. On idzie do gminy, co prawda, ale widełki są rządowe. I mówi, że on już nie bardzo może wiązać koniec z końcem.
No ale widełki rządowe, to prawda, on niepodnoszone od wielu, wielu lat. No i samorząd kreuje tę politykę. No, on uchwala, jak w tych widełkach mieści się jego podatek. No więc ja zachęcam wszystkich, którzy mają obciążenie podatku od nieruchomości, żeby wnioskować do samorządów o obniżenie, o ulgę w tym zakresie.
Myśmy, ale narzekał myśmy też obniżyli... na ZUS na przykład. Mówił, ja płacę co miesiąc ZUS-u 1800 zł.
Tak, no jeżeli osiąga przychód ponad 120 tysięcy, bo proszę pamiętać, że do 120 tysięcy jest mały ZUS. W związku z tym można nie płacić go przez 3 lata, teraz o rok przedłużyliśmy.
Powołany przez was rzecznik małych i średnich przedsiębiorców mówi, wprowadźmy dobrowolny ZUS dla małych przedsiębiorców. Dlaczego nie? No, czy proszę, tak, panie ministrze?
No proszę bardzo, tylko pytanie, kto będzie później finansował emerytury tych osób i co rzecznik wtedy powie, czy weźmie ich na swoje utrzymanie. Dla mnie to jest dramatycznie nieodpowiedzialne mówić w ten sposób. Tak samo jak Konfederacja mówi o dobrowolnej składce zdrowotnej i świadczeniach na poziomie 4100 zł. Za to nie zrobi się trzech zębów, a co dopiero leczyć się na nowotwór czy poważniejsze choroby. No, to są niepoważne propozycje.
A z drugiej strony Platforma ma też propozycje dla przedsiębiorców, chociażby żeby świadczenie chorobowe było od pierwszego dnia płacone przez ZUS, a nie przez pracodawcę dla małych przedsiębiorców. To dobry pomysł czy zły pomysł?
No proszę bardzo. ja jestem jak najbardziej za tym, tylko należałoby uszczelnić cały system, ponieważ my w Polsce mamy najwyższy wskaźnik zachorowalności pracownika. W związku z tym, jeżeli by uszczelnić ten system i on by rzeczywiście był kierowany do osób, które rzeczywiście realnie chorują, to ja jestem jak najbardziej za, ale pamiętajmy też o jednym. Donald Tusk proponuje tutaj wiele rzeczy. Dlaczego? Zabrał Polakom z kont emerytalnych ponad 100 miliardów i pewnie tą propozycję chciałby zrealizować, żeby zabrać drugie 100 miliardów, bo jeszcze jedno jest. Myśmy tego nie dotknęli, natomiast Donald Tusk pierwsze co zrobi, to pewnie przehandluje lasy i zabierze drugą część OFE, więc może takie propozycje składać. Ja wolę, żeby to było na kontach Polaków, żeby odkładali na emeryturę, niż im zabrać i później nie wiadomo, co się z tym stanie, tak jak z pierwszą częścią.
To jeszcze wróćmy do programu. Jarosław Kaczyński powiedział, że program już jest napisany. Tam duże są bezpieczeństwo pewnie, bo to jest leitmotiv tej kampanii. A co jest o gospodarce w tym programie?
Jest o gospodarce, jest o mieszkalnictwie. Ja przedstawiałem swoje propozycje. One również będą zawarte w tym programie, jak sądzę. Bardzo stawiamy na swobodę gospodarczą i proszę zwrócić uwagę na to, że to się sprawdza. My możemy tutaj zaklinać rzeczywistość, ale w każdej gazecie ekonomicznej na świecie raz w miesiącu jest artykuł o Polsce, że w Polsce najlepiej jest inwestować. Inwestycje w Polsce są najlepiej opłacalne z punktu widzenia nie wcale kosztów pracy, bo jesteśmy już daleko, daleko za nawet krajami Europy Zachodniej. Natomiast poprzez nasze umiejętności, naszą kadrę, nasze zdolności jako narodu jesteśmy bardzo cenieni, więc ja się cieszę, że dzisiaj takie wskaźniki obiektywne pokazują, jaki jest stan polskiej gospodarki.
Jaka będzie ranga tego programu? To będzie drugi plan Morawieckiego, który już w większości jest nieaktualny, no bo trochę czasu minęło.
Jest nieaktualny, ale w większości jest zrealizowany, bo strategia odpowiedzialnego rozwoju, którą zaproponował premier Mateusz Morawiecki, no to w zasadzie ona doprowadziła do dzisiejszego stanu. To dzisiaj mamy gigantyczny wzrost wynagrodzeń, to ona doprowadziła do realnego wzrostu poziomu życia Polaków.
Ten program dzisiaj będzie czymś tej miary, czy będzie jakimś takim kierunkowym dokumentem, który będzie realizować?
Tak, panu prezesowi bardzo zależy na tym i nam wszystkim, żeby ten program miał pewną wizją na nie tylko 4 lata, ale 8, a nawet 10. I to będzie taki wizyjny program, który pokaże, w którym kierunku chcemy zmierzać. Leitmotiv, przewodni tekst jest taki. Polacy chcą się bogacić, żyć wygodnie, żyć swobodnie i my w tym kierunku, w tym programie zmierzamy.
Będą jakieś nowe akcenty wobec poprzedniego planu Morawieckiego?
Oczywiście będą nowe propozycje, bo mamy nowy czas. Proszę pamiętać, że jesteśmy po COVID-zie, jesteśmy w trakcie wojny, więc te wątki bezpieczeństwa są ważne, bo żaden biznes się nie uda i nikt nie poczuje się wolny ani szczęśliwy w kraju, który jest zagrożony wojną. Więc my musimy na to stawiać i każdy Polak to rozumie, jest duża akceptacja dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i nie poprzez takie pomyłki jak rezygnacja z tarczy antyrakietowej, nie poprzez wyśmiewanie muru, który dzisiaj chroni nasze bezpieczeństwo, jest wielką dla nas zaporą i wiele innych rzeczy. Wykpiwano, pan nie wiem, czy tak pan sięga, 4 lata temu, Lewica i Biedroń mówili, że po co wojsko, zlikwidować wojsko, pieniądze z obronności przekazać na inne cele.
To jeszcze apelował Adrian Zandberg w roku 2001, pod koniec, w listopadzie, z mównicy sejmowej. Panie ministrze, jakbyśmy mieli ten nowy program opisać, on będzie kontynuacją polityki rodzinnej, społecznej, czy będzie bardziej liberalny, bardziej społeczny, bardziej socjalny, można jednym słowem ugryźć, czym on się będzie opisać, czym on się będzie różnił od poprzedniego programu?
Myśmy wszystkie zaległości społeczno-socjalne nadrobili i mamy tutaj już poziom europejski, jesteśmy, można powiedzieć, na zero, w sensie na dużym plusie. Natomiast teraz dużo wolności, dużo swobody, dużo gwarancji obywatelskich, dużo takiego podejścia od ciebie wiele zależy, pracuj, państwo w tym nie przeszkadza, państwo cię wspiera.
Czyli kolejnych transferów nie należy się spodziewać, jakichś fajerwerków 500+, 800+, 1000+.
Nie, ponieważ tu bardzo dużo zrobiliśmy. Niedawno w tym tygodniu pan prezydent podpisał ustawę, dzięki czemu mamy 800+ od przyszłego roku i tu gigantyczny krok zrobiliśmy, nie ma ubóstwa wśród dzieci. Teraz trzeba dać ludziom swobodę, trzeba zagwarantować im dobrą, wysokopłatną pracę, tego oczekują.
Panie ministrze, inflacja, jak pan na nią patrzy? Jeszcze inflacja jest kłopotem? Jak pan przychodzi do ministerstwa, to martwi się inflacją, czy już sprawa załatwiona?
To jest zjazd bez trzymanki na sankach, przy dobrym śniegu, jeśli chodzi o inflację. Spada ona radykalnie, bardziej niż rynek i konsensus rynkowy wskazywał. Idziemy ponad procent każdego miesiąca od 4 miesięcy. Łącznie w całym roku, w 2023 będzie grubo poniżej 10%, 9% może jeszcze niżej. Spodziewamy się również obniżek stóp procentowych w związku z tą sytuacją. Naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym trendzie.
Jest miejsce na obniżki stóp? Gospodarka
jest, jest, a tak naprawdę dopiero będzie. Trzeci, czwarty kwartał to będzie podstawa do obniżek. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej musi zachować się bardzo odpowiedzialnie, ale widzimy, że buduje się taka przestrzeń.
Na rynku, w gospodarce jest taka, może nawet potrzeba, bo jak się patrzy na dane z Niemiec, tam już jest no, taka recesja, zwłaszcza w przemyśle.
No tam jest dramatycznie z tego powodu, że tam mało jest innowacyjności. Bazuje się na przemyśle ciężkim, który stał się niekonkurencyjny, a przede wszystkim rynek się zmienił. On jest tak już potrzebny i ważny. To samo automotive. Kiedyś ogromna siła gospodarki niemieckiej, dzisiaj całkowicie przestawiana jest na samochody elektryczne, mniejsze, ekologiczne, a Niemcy już tutaj nie są liderami. Więc no, gospodarka niemiecka jest w pewnym klinczu. Ona poprzez to, że każdy z krajów sąsiednich dba o własny interes teraz, ona nie ma tak łatwo z rozwojem, wykorzystywaniem innych krajów do budowania własnej potęgi.
Panie ministrze, naszym gościem Waldemar Buda, minister rozwoju. Bezpieczny kredyt. Sukces duży, mały, średni? No, miesiąc mamy.
Ja bym chciał zapytać, rozmawiałem już z wieloma ludźmi, którzy sięgnęli po ten kredyt i kupili mieszkanie. No to jest życiowa szansa. Prawdopodobnie nie nabyliby nigdy mieszkania, gdyby nie to rozwiązanie. Więc ja jestem dumny z tego, że udało się to wprowadzić. Jestem dumny, że tak to zadziałało. Codziennie 1000 wniosków. To jest skala programu, to jest skala, ile osobom udało się pomóc. 1000 wniosków kredytowych już osób, które mają znalezione mieszkanie, mają już zweryfikowaną zdolność kredytową.
Dla kogo? Bo pojawiła się taka narracja, nawet jakiś trener, zdaje się, dziki, powiedział, że to wszystko dla imigrantów.
No, mam statystyki, nawet wczoraj nie więcej niż procent pojawił się obcokrajowców, w tym jakaś drobna ilość Ukraińców. No proszę mi wierzyć, tam jest cała procedura bankowa. Nikt osobie, która pracuje dorywczo albo od kilku miesięcy nie da kredytu.
A takie są warunki wstępne? Co 1%?
Jedyny element obcokrajowców czy Ukraińców, który się pojawia, to jest taki, gdzie mamy pary mieszane. Albo mężczyzna, albo kobieta są w parze, w małżeństwie i łącznie są współkredytobiorcami. Pojedynczych przypadków, czyli że sam obcokrajowiec bierze ten kredyt, jest na palcach jednej ręki w stosunku do 25 tysięcy wniosków.
Czyli to nie jest tak, że nagle wszyscy Polacy będą się zrzucać z budżetu na to, że ktoś inny dostanie kredyt.
Kompletna bzdura. Proszę pamiętać też, że to jest bzdura, natomiast trzeba pamiętać o tym, że my bardzo korzystamy na tym, że mamy obcokrajowców w gospodarce wykorzystywanych do prac sezonowych, do prac dorywczych, bo dzisiaj w wielu sektorach jak budowlanka czy rolnictwo nie ma rąk do pracy, więc my na tym bardzo korzystamy i gospodarka zyskuje. Proszę pamiętać, że każda potęga świata w wielu aspektach jakby historii, od Grecji, po Rzymian, po Egipcjan, po różne inne kraje te nowożytne, budowały swoją potęgę na migracji. Więc musimy o tym pamiętać, że taka jest droga do sukcesu i my musimy również w tym kierunku zmierzać, ale tylko pracy dorywczej, tylko pracy zarobkowej, a nie nielegalnej emigracji, która tutaj zamierza nam nowy ład wprowadzać, czy nowe porządki i zagrażać bezpieczeństwu Polaków.
A da się taką politykę zrobić, panie ministrze?
No, oczywiście. Ci, bo którzy rzucają kamieniami...
W Niemczech się udało? Chyba nie bardzo. We Francji też chyba niespecjalnie. Mamy przykład, gdzie się udało?
Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na to. Tak, w Stanach Zjednoczonych chociażby. Dlatego, że tam jak ktoś jedzie, to wie, że musi pracować. Jeżeli nie będzie pracował, będzie bezdomnym. Nie będzie odzyskiwał świadczeń, nie będzie żerował, albo nie będzie wprowadzał swoich praw, albo swojej kultury, tylko asymilował się z narodem. Niemcy otworzyły zbyt mocno drzwi nie tylko dla tych, którzy chcą pracować i zakładać rodziny, tylko dla tych, którzy chcą też kulturowo zmieniać Niemcy.
To panie ministrze, jeszcze pytanie, wielu pytań nie zadam, ale o politykę klimatyczną zadam i to już taką, która u nas jest. Dochodzą do mnie słuchy, że wiele osób zaczyna mieć trudności, żeby swój nowy dom odebrać wskaźnik energii pierwotnej EPE. Nie wiem, czy pan minister słyszał o tym temacie. Ludzie budują domy, normalne kotły gazowe montują, nie mogą ich odebrać teraz, bo one okazuje się nie spełniają tych nowych unijnych, ale też w polskim prawie implementowanych, wyszukiwanych norm środowiskowych. I co teraz?
No, Unia Europejska i Komisja jest szalona w tym podejściu klimatycznym i rzeczywiście sporo trudności sprawia wielu krajom i w wielu miejscach i tutaj taki problem też się pojawia, ale warto zwrócić uwagę na to, że żeby budować, bo zawsze projekt musi odpowiadać tym normom, które obowiązują, europejskim. Więc warto trzymać się tych norm i wtedy nie będzie problemu żadnego z odbiorem. Natomiast rzeczywiście dzisiaj wiele
kotłów... Tylko normy
kotłów,
są takie, że trudno jest je spełnić.
No wiele kotłów, jak chociażby rzeczywiście ten węglowy, o czym też słyszałem, to jest sprawa Ministerstwa Klimatu, ale słyszałem o tym rzeczywiście, że może nie kwalifikować się do odbioru budynku, ale to jest też, proszę pamiętać, że wiele czynników na efektywność budynku i na tę normę wpływa termomodernizacja, technologia wykonania budynku, powierzchnia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wiele elementów się składa na spełnienie tych parametrów.
Ale może to już jest za dużo, może trzeba jakoś starać się poluzować te normy, czy nie, panie ministrze? Jak to będzie
ja byłbym absolutnie za tym, natomiast wiem, że to jest determinanta ze strony prawa europejskiego i pewnie tutaj wiele nie da się zrobić, ale jeżeli można tutaj jakikolwiek w sposób ulżyć, to przyjrzymy się tym przepisom i spróbujemy to zrobić.
Na sam pakiet Fit for 55 dzisiaj mamy kolejne dwie skargi. Minister Moskwa, minister klimatu wysłała. Obronimy polską gospodarkę przed pakietem klimatycznym?
I słusznie. Tam, gdzie się da wybić zęby polityce klimatycznej, to trzeba ją wybijać, bo to dusi naszą gospodarkę i dusi obywateli. Więc na ile możemy ją ograniczyć, złagodzić, opóźnić, to my powinniśmy to robić, bo i tak podążamy swobodnie, własną wolą, poprzez odnawialne źródła energii, poprzez zachowania ekologiczne, Polacy sami idą w tym kierunku. Ale nie trzeba ich zmuszać, albo mówić idź szybciej. Nie trzeba ich popychać, w plecy uderzać, żeby biegli, bo oni idą w dobrym kierunku. Każdy chce być ekologiczny, tylko na miarę swoich możliwości, na miarę swoich możliwości również finansowych przede wszystkim.
Chyba na tą unijną politykę w większości Polaków stać nie będzie. To już na koniec, panie ministrze, wróćmy do kampanii. Dzisiaj rano wystartowała kampania Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka w Warszawie na tzw. patelni, czyli placu przed metrocentrum, powiedział: rozpoczynamy naszą kampanię wyborczą 15 października 15. Pogonimy Kaczyńskiego. To jest aktualne hasło Platformy. A wy kiedy wystartujecie?
No tak, gonią pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale żeby gonić, to trzeba go zobaczyć i trzeba go dogonić w ogóle i zobaczyć z nimi kontakt. I jak do tej pory najczęściej przegrywają i prezes jest tutaj szybszy niż oni. Więc niech gonią, Borys Budka biega, niech goni, ale myślę, że prezesa nie uda się dogonić, a tym bardziej przegonić. Mamy pomysł na kampanię, mamy sztab z szefem Joachimem Brudzińskim.
Tutaj jest inauguracja duża, no bo ta konwencja programowa w sierpień, koniec sierpnia, początek września, też trochę czasu.
Borys Budka myśli, że jak wyjdzie w centrum Warszawy i ogłosi, że robi kampanię, to on zrobił kampanię albo żeby mu się coś udało. Trzeba realne podejmować działania, które służą Polakom, a nie na konferencjach o 8 rano robić w centrum szopkę i przeszkadzać i blokować ruch dla pieszych, bo widziałem tę sytuację, więc raczej proponuję zająć się taką organiczną pracą niż taką szopką, jaką robi Borys Budka.
Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu łódzkiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Zwłaszcza radiosłuchaczą w Łodzi, 106.1 FM, godzina 8.36, czas wrócić do Szczecina, tym razem do Jaśmina Nowak.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Słuchacie Radia Wnet, wita Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16.45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
I tak, drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 8:36, a nawet 37 za kilka chwil. To oznacza, że mamy dosłownie chwilkę na rozmowę też na bardzo ważne tematy. Za kilka chwil usłyszymy się z Grzegorzem Kuczyńskim, dziennikarzem, publicystą, autorem książki Wagnerowcy, psy wojny Putina. Faktycznie dużo informacji płynie, zarówno jeżeli chodzi o Łotwę, te informacje z wczoraj dotyczące tego, że Wagnerowcy już mogli podejmować próbę przekroczenia łotewskiej granicy. Wiemy o tym, że za polską granicą może przybywać nawet do 5000, to jest pewna zmiana, nawet do 5000 Wagnerowców, nie jak wcześniej mówiono, od 1,5 do 3000. O to wszystko zapytamy za kilka chwil pana Grzegorza Kuczyńskiego, z którym mamy już połączenie. Publicysta, dziennikarz, autor książki Wagnerowcy, psy wojny Putina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób najemnicy Prigorzyna mogą zagrozić Polsce? Co oznacza ta sytuacja, że grupa Wagnera przebywa już na Białorusi za naszą granicą?
No przede wszystkim Wagnerowcy na Białorusi stanowią zagrożenie o charakterze hybrydowym dla Polski. No to trudno sobie wyobrazić ich otwarty atak zbrojny na granicę z Polską, na Polaków. To nie są te siły. Przypomnę, że maksymalnie no, w tej chwili, jeśli chodzi o te obozy, bo powstaje teraz drugi obóz, co prawda raczej bliżej granicy z Ukrainą, ale maksymalnie te dwa obozy są póki co obliczone na około 10 tysięcy osób, więc jeśli chodzi o zagrożenia, jakie mogą stanowić dla nas, dla Polski, no to są oczywiście możliwości jakichś działań dywersyjnych na granicy, próby niszczenia zapory, nawet fizyczne ataki na polskich strażników granicznych czy na naszych żołnierzy. No, nie można wykluczyć też prób przeniknięcia na polskie terytorium i tutaj naprawdę trzeba ten cały obszar zabezpieczyć, nie tylko samą zaporę, tak, tylko też te najbliższe miejscowości, bo tutaj akurat wypowiadał się niedawno były oficer ukraiński o takich możliwościach nawet prób przekraczania granicy i no, chociażby porywania nawet naszych obywateli. Zresztą przypomnę, że Rosjanie robili to już dawno temu, chociażby na granicy z Estonią. Oczywiście jest też kwestia wykorzystania nielegalnych imigrantów. Tutaj Wagnerowcy też mogą albo takich imigrantów udawać, albo przebrani w mundury chociażby białoruskich pograniczników, no, mogą dokonywać tutaj jakichś zbrojnych prowokacji. Nawet bym nie wykluczał takich prowokacji, w których no, doszłoby do ofiar śmiertelnych po stronie tych nielegalnych imigrantów, tak żeby później odpowiedzialność zrzucić na stronę polską.
Tak aby zrzucić odpowiedzialność na stronę polską, a czy skoro z podobnymi problemami zderza się już teraz Łotwa, no mamy te informacje, że już mogło dojść nawet do próby przekroczenia granicy przez Wagnerowców, to czy ewentualnie Polska, Litwa i Łotwa mogą jakoś wspólnie zdecydować, współpracować w ogóle na tym polu i wspólnie zdecydować o na przykład zamknięciu swojej granicy z Białorusią, czy uważa pan, że raczej jeszcze takich kroków, że nie jest to jeszcze koniecznością?
Znaczy, no nie wydaje mi się, to jest taki krok ostateczny, w pewnym sensie swego rodzaju opcja atomowa. I oczywiście, aby była skuteczna, tutaj musi być solidarne działanie Polski, Litwy i Łotwy. No, oczywiście tutaj ze strony Litwy już były wcześniej sygnały, że jest to brane pod uwagę wspólnie z Polską. Nie wiem, czy jest w tej sprawie stanowisko Łotwy, natomiast no, na to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, no bo mówienie o zamykaniu granicy to jest oczywiście zamknięcie granicy, oczywiście może w jakimś stopniu ograniczyć możliwość działania Wagnerowców, w tym sensie, gdyby chcieli wykorzystać przejścia po prostu graniczne, żeby jakoś przedostać się na nasze terytorium, natomiast no, to raczej jest tego typu działanie, pokrzyżowałoby szyki nie tyle Wagnerowcom, bo pamiętajmy o tym, że oni jednak raczej będą tutaj działać wzdłuż zapory, nie na przejściach granicznych, ale byłoby to po prostu uderzenie w gospodarkę Łukaszenki, w pewnym sensie ukaranie Łukaszenki za to, że pozwala Wagnerowcom wykorzystywać białoruskie terytorium do działań przeciwko Polsce, przeciwko krajom bałtyckim, czy wręcz ich wspierać. Więc póki co wydaje mi się, że ta opcja jest, no, nie jest jeszcze brana pod uwagę. To jest absolutnie opcja ostateczna.
To jeszcze na moment spójrzmy w kierunku Czarnego Lądu. Zamach stanu w Nigrze. Junta odmawia wjazdu mediatorom, odrzuca też wezwania do demokratyzacji. No, wiemy, że ta rola po Rosji, rola Wagnerowców, niestety z czasem nabiera coraz większego znaczenia. W Mali przebywają oni już oficjalnie, w Burkina Faso nieoficjalnie, o czym też pisze pan w swoich artykułach. Czy jaka jest ich rola w Nigrze?
No, w Nigrze ich tak naprawdę jeszcze nie ma. Ja bym tutaj przestrzegał przed doszukiwaniem się, bo też zauważyłem takie tendencje, doszukiwaniem się tutaj ręki Rosjan w tym zamachu wojskowym w Nigrze. No, na to żadnych dowodów nie ma. Mówią o tym też chociażby Amerykanie. Natomiast to nie oznacza, że w pewnym momencie junta, która teraz rządzi Nigrem, że ona nie zdecyduje się posięgnięcie po pomoc Wagnerowców, czy generalnie Rosji. To, że na demonstracjach obok haseł antyfrancuskich, antyzachodnich pojawiały się hasła prorosyjskie, flagi rosyjskie, no, świadczy o tym, że faktycznie są tam środowiska, które działają w tym kierunku, aby właśnie Niger stał się kolejnym państwem w tej części Afryki sprzymierzonym z Rosją, ale na to jeszcze jest za wcześnie. Oczywiście pojawiają się nieoficjalne doniesienia, widziałem nawet, że jakoby już Wagnerowcy byli na terytorium Nigru, no póki co takiego potwierdzenia nie ma. Co więcej, no, Niger ze swoją armią plus wsparciem deklarowanym ze strony właśnie Mali czy Burkina Faso, no, jest w stanie oprzeć się zewnętrznej interwencji tutaj tego regionalnego bloku państw ECOWAS. Tym bardziej, że po tej drugiej stronie jakoś nie widać szczególnej woli do przeprowadzenia takiej zbrojnej operacji. Moim zdaniem to jest, przypomnę, że przecież w niedzielę upłynęło ultimatum, które te państwa regionu, oczywiście większość tych państw, dały huncie wojskowej w Nigrze, aby przywrócić obalonego prezydenta do władzy. No, junta sobie nic z tego nie zrobiła, interwencji nie było. I póki co, no, zdaje się, jutro ma odbyć się kolejny taki nadzwyczajny szczyt przywódców tej grupy ECOWAS, czyli tej wspólnoty gospodarczej państw zachodnioafrykańskich. Natomiast nie wiem, czy coś z tego się urodzi w sensie planów zbrojnej interwencji. Sądząc tak naprawdę po chociażby wypowiedziach wczorajszych czy Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych o tym, że jest ciągle miejsce na dyplomatyczne rozwiązanie tego problemu, nie wydaje mi się, żeby do takiej zbrojnej interwencji doszło. A jeśli nie ma takiego zagrożenia, to też nie jestem przekonany, czy ci Rosjanie tak szybko w Nigrze się pojawią. Tutaj tego ciągle nie można przesądzać, aczkolwiek no niewątpliwie czynnikiem przemawiającym za tym, że w pewnym momencie ta junta nigerska zwróci się ku Moskwie, no jest fakt, że teraz z tymi głównymi sojusznikami generała Chaniego są właśnie hunty wojskowe, czy w Burkina Faso, czy w Mali, czy w Gwinei, które wszystkie są w mniejszym lub większym stopniu prorosyjskie i w jakimś stopniu też powiązane z Wagnerowcami.
I my na pewno będziemy jeszcze do tych tematów wracać i będziemy przyglądać się sytuacji w Afryce. Kiedyś, mam nadzieję, uda się przeprowadzić taką rozmowę także w Poranku Wnet i przyjrzeć się temu, jak wyglądają tam wpływy francuskie, czy faktycznie jest tak, że Francja już kompletnie odpuszcza sobie te tereny, jak wyglądają wpływy rosyjskie, ale tutaj na razie musimy już postawić kropkę. Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem Wagnerowców, także relacjami właśnie pomiędzy Rosją a Czarnym Lądem, to ja zachęcam do sięgania po artykuły, a także po książkę pana Grzegorza Kuczyńskiego, Grupa Wagnera. Książka to Wagnerowcy, psy wojny Putina. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 8:46. To oznacza, że najwyższa pora na pociąg do lata. Gorąco.
ludzi na tej plaży.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
A drodzy Państwo, w tym pociągu do lata Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz, Konrad Mędrzecki i Marcin Suchmiel. To jest nasza pociągowa ekipa. Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystko się zgadza i w pociągu konkretnie będziemy o godzinie 10:10, bo już wtedy on stanie na stacji w Międzyzdrojach. Pożegnamy się z nimi, będzie już ruszał i następny przystanek Szczecin. Choć tak naprawdę tak najczulej i najromantyczniej pożegnaliśmy się wczoraj z Międzyzdrojami, wybierając się na plażę.
Wieczorny spacer po plaży na Bosaka, proszę Państwa, przestało padać. To było piękne, był zachód słońca. Nie za dużo ludzi, ale taka przemiła atmosfera i naprawdę taki wiatr od morza. Te foczki tak wychylały, te główki tak machały tymi uszkami. To było tak wzruszające. Pani Hania płakała ze wzruszenia wręcz.
Łza lała się po policzku, ale pojawiła się też tam łza smutku, ponieważ delikatnie krajobraz zakłóciły wieżowce pnące się ku chmurom, budowane i już wybudowane niestety na wydmach w lesie. I ten niestety ten taki wiejski, kurortowy klimat Międzyzdrojów niszczą te wielkie budynki. Prawda, Haniu?
Niszczą, ale jest ta pozytywna informacja, bo to wybrzeże, które my do tej pory znałyśmy, ono jest takie pochylone i niewygodnie się idzie po tej plaży spacerując, bo cały czas ma się jedną nogę niżej, drugą wyżej, a tu ta plaża jest płaska i można iść i bólu nie odczuwać i nogi równo stąpają po piasku.
Można iść, można spotkać pewnych ludzi, znajome twarze, a można je także, jak się okazuje, spotkać w kawiarniach, w niewinnych kawiarniach gdzieś ukrytych za kompleksami hoteli w Międzyzdrojach. Okazuje się, że pewien minister i to ten, myślę, że wszystkim nam doskonale znany, popija kawę w Międzyzdrojach na wakacjach. No i Radio Wnet podeszło i porozmawiało.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że redaktor Małgorzata tak była zszokowana spotkaniem ministrem, że sprawdzała 68 razy zdjęcia i pokazywała to zdjęcie w telefonie. Mówi, to niemożliwe jest. No i okazało się, że to było możliwe.
Kto to był? Posłuchajmy.
Jesteśmy w Międzyzdrojach. Spotkaliśmy w uroczej kawiarni ministra spraw zagranicznych, pan Zbigniew Rau. Stolik obok nas. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
No to na początek musi paść pytanie, czy to zawsze ten kierunek na wakacje jest wybierany przez pana?
No dobrze czuję się nad polskim morzem od wielu, wielu lat, także nic w tym roku też się nie zmieniło, dlatego tu jestem.
Ale to Międzyzdroje zawsze, czy inne miejsca też?
No, akurat wyspa Uznam, wyspa Wolin. Często jeździmy do Świnoujścia, ale po raz pierwszy dzisiaj, no nie dzisiaj, po raz pierwszy tym razem nie czekamy na prom. I to jest nawet w naszej historii rodzinnej bardzo ważna rzecz.
I Świnoujście się rozwija bardzo podobno. Czy to prawda?
No prawda. Rzeczywiście prawda. I turystycznie, i urbanistycznie, no i gospodarczo, bo bardzo czekamy na odpowiedni terminal, na połączenie takie kontenerowe ze Szczecinem. Wiemy, że to jest wielka szansa dla tej części naszego wybrzeża.
No i niebawem wybory, także te pytania polityczne i tutaj o to też zahaczymy. Jak będą wyglądać relacje z Unią Europejską po wyborach, jeśli wygra je PiS?
Zapewne wygra je PiS, natomiast relacje będą wyglądać tak, jak powinny wyglądać, a więc będziemy realizować projekt, od którego nigdy nie odstąpiliśmy i nie odstąpimy. Mianowicie projekt podmiotowych państw narodowych, które współpracują w partnerski sposób w ramach Unii Europejskiej z innymi, tak aby każde z tych państw zachowało swoją tożsamość, było w stanie obronić swoje interesy, a rzeczywiście także, by cieszyć się tą wartością dodaną, która uwzględnia, jak powiadam, interes wszystkich bez wyjątków członków Unii. A więc założenia odrzucamy i bez wątpienia będziemy odrzucać wszelkie wizje wybranej grupy państw, która nadaje ton bądź przewodzi Unii. Będziemy także stanowczo sprzeciwiać się wizji Unii zdominowanej przez jedno państwo. Będziemy stawiać, tak jak robimy to obecnie, na partnerską współpracę równych, suwerennych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jakich mamy najsilniejszych teraz, że tak powiem, sojuszników w tej wizji? Bo wiadomo, że Niemcy i Francja przynajmniej...
W tej wizji przede wszystkim mamy zdecydowanych sojuszników, bardzo istotną część europejskich społeczeństw, które czują się jakże często wyalienowane przez politykę uprawianą w imieniu tych społeczeństw, ale nie zawsze w ich interesie, przez unijnych biurokratów.
Panie ministrze, jak wyglądają dzisiaj relacje pomiędzy Polską a Ukrainą? Już jakiś czas minęło od 24 lutego. Jak to się zmieniło i gdzie jesteśmy, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj?
Nadal mamy i wszystko wskazuje na to, że mamy wspólne interesy geopolityczne, te najbardziej podstawowe, a te sprowadzają się do tego, by nie dopuścić do ekspansji rosyjskiego imperializmu, który stanowi zagrożenie dla egzystencji Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony dla suwerenności i niepodległości państw naszej części Europy.
No to jak jest wątek Ukrainy, no to także jest wątek zboża i konfliktu. Tak.
Oczywiście będziemy bronić w sposób dostępny, możliwy i wszechstronny naszych interesów narodowych, w tym oczywiście interesów poszczególnych segmentów polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Będziemy oczywiście bronić także interesów naszych rolników. Rolnik polski może liczyć na wsparcie państwa i ochronę jego pozycji na rynku unijnym, w ogóle na rynku międzynarodowym.
I ostatnie pytanie, panie ministrze. Konferencja pokojowa w Arabii Saudyjskiej. I czy Polska zgodzi się na pokój za ziemię?
Proszę pani, Polska nie może się godzić za pokój za ziemię, bo przede wszystkim nie jest to polska ziemia. Nie jest to ziemia, która podlega w jakikolwiek sposób polskiej jurysdykcji, a uznając suwerenność Ukrainy, prawo Ukrainy do samoobrony, tą sprawę całkowicie zostawiamy decyzjom władz ukraińskich. Niemniej jednak, co jest niezwykle ważne, trudno wyobrażać sobie pokój oparty na innych zasadach niż zasady prawa międzynarodowego, a więc zasady, które potwierdzają uprawnienie każdego państwa do niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej. Gdyby doszło do takiego rozwiązania, o którym pani mówi, pokój za ziemię, to by stanowiło nic więcej jak tylko zachętę zarówno dla imperializmu rosyjskiego, jak i dla każdego silniejszego państwa od swoich sąsiadów, by w ten sposób uprawiać politykę w sposób nacechowany bezwzględną agresją.
Dziękujemy bardzo. Pan z minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau. I co teraz, kąpiel w Bałtyku?
No dzisiaj jest trochę za zimno na to. Dziękuję bardzo.
Ale pan na bieżąco, telefon i tak dalej, czy pan jest wyłączony zupełnie?
Nie, no w tej chwili właśnie szukaliśmy w telefonie komórkowym dobrych rekomendacji na miejsce, gdzie można zjeść posiłek.
Smacznego dorsza.
Kargulenkę polecamy, tak?
Tak jest.
Kargulenkę Międzyzdroja.
I tak, bo porozmawiał z nami pan minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Nie był na początku szczególnie chętny, był z rodziną na wakacjach, ale powiedział z Radiem Wnet, tak, mam szczególny sentyment. Także bardzo dziękujemy. Być może dzisiaj już się pan minister wykąpie w Bałtyku, a my biegniemy, bo pociąg już za chwilę i jedziemy do Szczecina, skąd już o 12.45 usłyszymy się z państwem. I zobaczymy z Jaśminą.
Z państwem. Dokładnie tak, ale ja już tam będę na was pewnie czekać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dominika Borcz zrealizowała audycję, wydał Mikołaj Murkociński. Z pociągiem do lata będziemy oczywiście jeszcze słyszeć się w kolejnych porankach w net i nie tylko, oczywiście w popołudniach. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i dziękuję, że byliście państwo razem z nami.
Pawła Bobołowicza z profesorem Grzegorzem Motyką. Ukraina czysta jak szklanka wody? Felieton Tomasza Wybranowskiego. Woke. Cywilizacja oświecona czy otumaniona? Profesor Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Łukaszem Jankowskim. Wspomnienie Joanny Góreckiej Pyryt o Lechu Jęczmyku oraz polityka polska, zagraniczna i kultura. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empiku.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Polscy żołnierze pojadą do Słowenii. Akcja ratunkowa w Pokrowsku zakończona oraz zbliżają się wybory. Komentarz ministra rozwoju i technologii Jakub Duszak. Zapraszam.
Wiadomości w net.
Donald Tusk nie jest politykiem niezależnym. Najbliższe wybory to wybór między Polską Solidarną a Polską Niesamodzielną, mówił w poranku w net minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
Polska niesamodzielna. Polska, która jest sterowana z zewnątrz. Polska, która ulega wpływom. Polska, która poprzez naciski zagranicznych podmiotów, które działają we własnym interesie, a nie Polski, będą wpływały na to, co się w Polsce dzieje. Więc kluczem do sukcesu jest niezależność i kluczem do sukcesu jest podejmowanie decyzji zgodnych z własnym interesem.
Mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Cała rozmowa na Wnet.fm. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, zaopiniowana wcześniej pozytywnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Zarządzenie wyborów na 15 października wpływa na szereg przedwyborczych terminów. Kampania wyborcza już się rozpoczęła i potrwa nieco ponad 60 dni. 28 sierpnia to termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych lub komitetów wyborczych wyborców. Do 6 września do godziny 16 komitety muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów. Z kolei obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do 25 września. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 15 października między godziną 7 a 21. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przygotowuje się do wysłania do Słowenii żołnierzy. Oddziały inżynieryjne będą wspierać naszych sojuszników w usuwaniu skutków powodzi, która nawiedziła ten kraj. Decyzję o wysłaniu polskich żołnierzy podjął wczoraj szef MON Mariusz Błaszczak. Polscy żołnierze będą usuwać skutki powodzi oraz budować tymczasowe mosty i przeprawy drogowe. Rząd w Lublanie wystąpił do Europy o pomoc. Potrzebni są ludzie i specjalistyczny sprzęt. Dziś do stolicy Słowenii przyjedzie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zakończona akcja ratunkową po wczorajszym ataku rakietowym na domy mieszkalne w mieście Pokrowsk w obwodzie donieckim. Ostateczny bilans to 9 osób zabitych, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wzrosła liczba rannych, poszkodowanych, czyli 88 osób cywilnych. I wczoraj też Ministerstwo Obrony Rosji dało informację o tym, że to było akurat uderzenie rzekomo w siły zbrojne Ukrainy, w jednostkę Hortyce. To już trzeci atak z kolei na Pokrowski. Trzy razy Ministerstwo Obrony Rosji mówiło, że ono zniszczyło jeden z punktów dowództwa tej jednostki Hortyca.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. W nocy Rosjanie trzykrotnie ostrzelali Nikopol na południu Ukrainy. Na skutek ataku zginął 18-latek, a 3 mężczyzn zostało rannych. Pociski zniszczyły m.in. kościół i 5 prywatnych domów. Japonia zakazała eksportu używanych pojazdów i ich wyposażenia do Rosji. To element nowego pakietu sankcji przeciwko Moskwie, który wprowadził rząd w Tokio. Zakaz dotyczy popularnych wśród Rosjan używanych aut o pojemności silnika powyżej 1,9 litra, a także samochodów hybrydowych i elektrycznych. Do Rosji nie będą mogły być sprzedawane także akcesoria i części zamienne do japońskich samochodów. Chodzi m.in. o wyposażenie czy opony. To kolejne japońskie sankcje wymierzone w Moskwę od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Wcześniej rząd w Tokio zakazał m.in. eksportu ciężarówek i luksusowych pojazdów do Rosji. Rozszerzenie restrykcji to skutek szczytu grupy G7, który odbył się w maju w Hiroshimie. Dziś mijają 3 lata od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Po ogłoszeniu, że wygrał je Aleksandr Łukaszenko, tysiące Białorusinów wyszło na ulicę. Dyktator wysłał przeciwko nim uzbrojone oddziały milicji i wojsko. Protesty trwały wiele tygodni. Białorusini maszerowali ulicami Mińska, Brześcia, Grodna, Mohylewa, Homla i innych miast. Żądali powtórzenia wyborów i demokratyzacji życia społeczno-politycznego. Dziś w aresztach i więzieniach na Białorusi przetrzymywani są opozycjoniści, obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze. Część liderów opozycji wyjechała za granicę, gdzie walczy o wyzwolenie Białorusi spod wpływów dyktatury mińsko-moskiewskiej. Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na reżim, który nie tylko dręczy własnych obywateli, ale też wspiera Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie, burze lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich 15-17 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Mistrz Polski zrobił pierwszy krok ku Lidze Mistrzów. Pokonał Aris Saloniki w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów 2-1. Władysław Koczerchin strzelał bramkę w 7 minucie po pięknej akcji Frana Tudora. Później Fabian Piasecki z rzutu karnego. Wcześniej faulowany był Marcin Cebula. No ale gol kontaktowy, honorowy dla drużyny z Cypru. Autorstwa zresztą bardzo piękny gol z daleka. Wkręcona piłka w samo okienko Mayambela. Ten jeden gol dał nadzieję Cypryjczykom na udany rewanż, napisały media cypryjskie. Nie umarliśmy i żyjemy. Z kolei polskie media są jednak zgodne, że Raków wykonał bardzo solidną pracę w kierunku Ligi Mistrzów. Między innymi taki cytat: pachnie Ligą Mistrzów. Tak można przeczytać na jednym z portali. No ale także bardzo chwalony jest występ Marcina Cebuli. Kazimierz Węgrzyn, między innymi ekspert TVP Sport, powiedział: Cebula zagrał wybitnie, dał sygnał trenerowi Santoszowi, żeby przyjrzeć mu się i powołać do reprezentacji. Rewanż za tydzień. Na pewno Raków jest na dobrej drodze rzeczywiście do już tej fazy decydującej kwalifikacji. Wtedy zagra ze zwycięzcą 2 meczów, a będzie to albo KB Kopenhaga, albo Sparta Praga. W pierwszym meczu tych dwóch rywali remis 0-0 mimo ogromnej przewagi Duńczyków, a w bramce Kopenhagi stoi oczywiście Kamil Grabara, reprezentant Polski. No, w kontekście powoływany oczywiście, można powiedzieć, zastępca Skorupskiego i Szczęsnego. Oczywiście dwaj Polacy także zagrali w barwach Arisu w tym meczu w Częstochowie. To Karol Struski, który zagrał cały mecz, zawodnik swego czasu Jagiellonii. No i Mariusz Stępiński wszedł w drugiej połowie, były piłkarz Ruchu i Widzewa. A więc Raków Aris 2-1, czekamy na rewanż. Natomiast dziś o godzinie 20 w Gandawie Pogoń Szczecin zagra z Chęt. Na pewno klub bardziej utytułowany, klub o absolutnie większym budżecie, uczestnik różnych pucharów, między innymi ostatnio dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy. Bardzo ciekawa sytuacja z herbem, bowiem tam figuruje głowa indyjskiego wodza, po piersi indyjskiego wodza. No, historia jest taka, że kiedyś z show, z teatrem był w Gandawie Buffalo Bill i tak to bardzo zachwyceni, tak to spodobało się miejscowym kibicom i działaczom, że właśnie postanowili uhonorować Indian i indyjskiego wodza, umieścili w herbie Gandawy klubu Chęt. Oby ten wódz rzeczywiście nie nastraszył zawodników Pogoni. Między innymi Kamil Grosicki powiedział, że przed nami wielka historia, wielki klub, ale my możemy zrobić rzeczy wielkie i tego się trzymajmy. 20. Chęt, Pogoń. Jutro natomiast Legia zagra z Austrią Wiedeń, a Lech Poznań ze Spartą Trnawa oczywiście. I jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o tenis, bo Iga Świątek rozpoczyna turniej WTA 1000 w Montrealu. Jej pierwszy mecz zaplanowano na dziś w godzinach popołudniowych, no a jeszcze nie wiadomo, kto będzie rywalką, bo to wyłoni mecz Pliskova-Dzun. Natomiast na pewno bardzo ciekawe przetarcie przed drogą do US Open, gdzie przecież Iga broni tytułu. I jeszcze jedne życzenia płyną prosto z Warszawy do Włoch, bowiem dziś 50 lat kończy, och jak ten czas szybko leci, Filippo Inzaghi, super pipo, kapitalny napastnik pamiętany z pięknych bramek w Milanie, w Juventusie, Turyn, w reprezentacji Włoch. Król grania na prawie na styku spalonego, ale nigdy na ten spalony praktycznie nie był złapany i zawsze strzelał niesamowite bramki, jak choćby w finale 2007 przeciwko Liverpoolowi, gdzie Milan zrewanżował się za dwa lata wcześniej za upokorzenie.